Start kilku remontów jednocześnie może w Poznaniu doprowadzić do sporego paraliżu na drogach. Podejrzano o zabójstwo młodszej koleżanki, 17-latek z Mławy. Nie będzie na razie sprowadzony do Polski. A już w najbliższą sobotę w Wiśle odbędzie się kolejna edycja biegu po nowe życie, który od lat promuje przeszczepy narządów. Fakty rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, a dokładnie ostrzegamy przed utrudnieniem na drodze krajowej numer 92 w Łódzkiem. Tam na odcinku Łowicz-Sochaczew zderzyło się auto osobowe z ciężarówką. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga w tym miejscu jest zablokowana. To nie będą łatwe dni dla mieszkańców Poznania. W tym samym czasie rusza kilka remontów, które dadzą się we znaki kierowcom, pasażerom komunikacji miejskiej oraz pieszym. Nasz poznański reporter Beniamin Kubiak-Piłat sprawdził, gdzie będą największe utrudnienia.
Do końca maja ma trwać remont torowiska na ulicy Królowej Jadwigi w ścisłym centrum Poznania. To oznacza m.in. zwężenia jezdni oraz brak przejazdu tramwajowego przez most Królowej Jadwigi. Poznańskie bimby kierowane są objazdami. Ponadto rusza przebudowa ciągów pieszo-rowerowych na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego i Krauthofera. Tam z utrudnieniami muszą liczyć się przede wszystkim piesi. Kierowcy muszą z kolei uważać na poznańskich Podolanach, gdzie przez najbliższe 2 tygodnie będą zmuszeni do korzystania z objazdów. Rusza tam remont w rejonie skrzyżowania ulic Ciechocińskiej z Iwonicką.
Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, Bartłomiej G., nie będzie sprowadzony do Polski w najbliższych dniach, bo nie ma zgody na ekstradycję. Zatem to sąd w Grecji ma zdecydować w sprawie zatrzymanego tam w czwartek 17-latka. Nasz dziennikarz Tomasz Skory wyjaśni, jak wpłynie to na procedurę.
Gdyby podejrzany o popełnienie szczególnie okrutnego zabójstwa 17-latek zgodził się na powrót do kraju, jako ścigany na podstawie europejskiego listu gończego, zostałby przekazany do Polski w ciągu 10 dni. Brak tej zgody na uproszczoną procedurę może wydłużyć ekstradycję do 60 dni, bo decyzję w tej sprawie podejmie właśnie sąd, przed którym Bartłomiej G. będzie miał obrońcę, a decyzja będzie podlegała apelacji. Według greckiej prasy przywieziony do prokuratury apelacyjnej w Salonikach podejrzany miał dziś oświadczyć, że nie chce ekstradycji, bo obawia się kierowanych pod jego adresem gruźb. W sądzie towarzyszyło chłopakowi przybyła z Polski matka. Na czas postępowania sądowego Bartłomiej G. został umieszczony w areszcie dla nieletnich. W kraju za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do 30 lat więzienia.
To są fakty w RMF FM.
Wszyscy kardynałowie elektorzy dotarli już do Watykanu. Do wyboru następcy papieża Franciszka uprawnionych jest, przypomnijmy, 133 duchownych. Pierwsze głosowanie zaplanowano już na środę. Wydarzeniom w Watykanie przygląda się specjalny wysłannik RMF FM Michał Krasoń.
Tu w Watykanie niemal wszystko dopięte jest już na ostatni guzik. Gotowa jest Kaplica Sykstyńska, pokoje dla kardynałów w Domu Świętej Marty rozlosowane. Ozdobiony jest też główny balkon Bazyliki Watykańskiej. Pozostaje tylko czekać na rozpoczęcie konklawę i na słynny Abemus Papam. W tych dniach Watykan jest wyjątkowy, mówili mi polscy pielgrzymi.
Byłam tutaj 30 lat temu. Dużo się zmieniło i nic się nie zmieniło. Jestem podekscytowana, mam gęsią skórkę, cieszę się, że jestem, że mogę być tutaj.
Jest to taki plac, gdzie możemy się zastanowić, gdzie ten kościół będzie podążał, bo na pewno wybór nowego papieża może coś zmienić.
Dziś ślubowanie zachowania tajemnicy złożyli watykańscy pracownicy, którzy będą mieli dostęp do kardynałów w czasie konklawę. Jutro elektorzy wprowadzą się do Domu Świętej Marty.
A zdjęcia Watykanu przygotowującego się do konklawy mamy na rmf24.pl. Możecie tam przeczytać też o kulisach wyboru nowego papieża. Kilkaset osób weźmie udział w najbliższą sobotę w biegu po nowe życie w Wiśle. To największa w Polsce inicjatywa, która od lat promuje przeszczepy narządów. W biegu po raz kolejny udział weźmie m.in. nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Na starcie biegu będą przede wszystkim pacjenci po przeszczepach, a obok sportowcy, aktorzy, lekarze. W Wiśle na trasie spotkałem m.in. chirurga profesora Macieja Głydę. Tak pokonując kolejne metry opisywał ten bieg.
Pokazujemy to, że my, medycy, promujemy w ten sposób transplantologię czy sport do zdrowia.
Rozmawiałem dzisiaj z organizatorami biegu po nowe życie i jest nowa potwierdzona informacja. W sobotę w Wiśle w sztafecie numer 1 wystąpi polski bokser i dawca nerki Przemysław Saleta.
A ja dodam, że to będzie już 26. edycja tej imprezy.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
O maturze, zdjęciu Karola Nawrockiego i Zbigniewie Ziobro rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, szefową Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Magdaleną Soroką.
Pani pamięta swoją maturę?
No już trochę czasu upłynęło, tak pamiętam ten stres, także wszystkim maturzystom życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, już teraz nie ma co się denerwować.
A budzi się pani czasem z przerażeniem, że to będzie powtórka z matury? Albo że pani nie zdała? Taki sen nigdy?
Takich snów nie mam. Takich snów nie mam. Na szczęście maturę zdałam, ale to był rzeczywiście taki najpoważniejszy egzamin. Później już studia nie przynosiły tyle stresu, także ja wspominam dobrze ten czas.
Przynosi taki stres jak matura?
Nie, to jest bardzo ciekawe, interesujące doświadczenie. Po tym, jak spełniąc służbę w policji, przeszłam do polityki, to rzeczywiście jest bardzo interesujące doświadczenie.
Dobrze, to teraz pytanie o egzamin maturalny dla kandydatów na prezydenta, taki prawie, czyli kto wygra, kto przegra, kto dostanie się do drugiej tury, kto będzie zdawał ustne. Spotkanie z Donaldem Trumpem i zdjęcie pomoże Karolowi Nawrockiemu?
Ja nie przeceniałabym tego. Na pewno jest to pewien sukces sztabu wyborczego kandydata PiS-u na prezydenta. Natomiast nie przykładałabym do tego tak ogromnej wagi.
Ale Rafał Trzaskowski takiego zdjęcia nie
to
ma.
To jest zdjęcie. W dzisiejszych czasach my rzeczywiście, patrząc czy oceniając przestrzeń, patrzymy jedynie na zdjęcie albo krótkie wpisy.
No nie, to nie jest tylko kwestia zdjęcia. To jest też kwestia tego, czy ktoś ma relację z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy nie ma.
Ale panie redaktorze, odpowiedzmy sobie na pytanie, co wynika z tych rozmów, z tego pobytu. Wiemy, że pan Karol Nawrocki był na spotkaniu charytatywnym, na który kupił sobie bilet. No wiemy, że był w Białym Domu. Oczywiście Stany Zjednoczone to nasz ważny sojusznik. Natomiast nawet w tych relacjach nie ma żadnych ustaleń, nie ma żadnego przekazu.
No, to jest
zdjęcie,
tylko kandydat,
które zrobił sobie z Donaldem Trumpem, ale przypomnijmy, no, w Kanadzie też poparcie prezydenta Trumpa nie przyniosło dużych efektów. Oczywiście, że tak. Natomiast ja w dalszym ciągu uważam, że w dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy Donald Trump jeszcze w czasie swojej kampanii wyborczej mówi, że w ciągu jednego dnia zakończy wojnę na Ukrainie, a dzisiaj słyszymy już komunikaty, że tak naprawdę Stany wycofają się z tych negocjacji, bo Putin nie chce. Na pewno obecny prezydent Stanów jest oceniany inaczej, aniżeli poprzedni prezydenci u nas w Polsce, przez naszych obywateli, i to może nie przynieść takiego efektu, jak na jaki na pewno liczył sztab Nawrockiego.
A ta informacja o drugim mieszkaniu Karola Nawrockiego zaszkodzi mu?
No to jest bardzo bulwersująca sprawa, muszę powiedzieć. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo niewiadomych, bo oświadczenie, które wydała rzeczniczka Karola Nawrockiego, powoduje, że tych pytań jest jeszcze więcej. Natomiast ja mam złe skojarzenia, jeżeli chodzi o przejmowanie mieszkań od starszych osób. Pracując jeszcze w policji, pamiętam, rozbijaliśmy grupy przestępcze, które zajmowały się takim procederem odnajdywania osób starszych, osób z dysfunkcjami, i przejmowali takie mieszkania. Oczywiście to były inne czasy, to był proceder przestępczy, bo to były zorganizowane grupy przestępcze.
Ale pani ma złe skojarzenia, natomiast, czy pani ma informacje, że to mogło być
natomiast
podobne?
Jeżeli widzę, że i czytam w tym oświadczeniu, że została zawarta jakaś umowa opieki nad starszym człowiekiem, w zamian za co miał on przepisać mieszkanie na Karola Nawrockiego, a ostatecznie dowiadujemy się dzisiaj z doniesień medialnych, że ten starszy pan znajduje się w DPS-ie, a w oświadczeniu Karola Nawrockiego czytamy, że od grudnia zeszłego roku nie ma z nim kontaktu, to na pewno ta umowa nie została wypełniona, a na pewno nie została potraktowana poważnie. I tak patrząc na tą całą sprawę, to jest po prostu nieprzyzwoite. I to na pewno dzisiaj możemy powiedzieć. Jeżeli ktoś deklaruje pomoc i opiekę nad kimkolwiek, to jest zobowiązany dotrzymać tej umowy, a nie przejąć mieszkanie i nie interesować się człowiekiem, bo no mówię, tych pytań jest dużo. Czy może Karol Nawrocki zgłosił się na policję i na przykład postanowił odnaleźć pana Jerzego, żeby się nim opiekować. Tak, na pewno ta sprawa powinna być wyjaśniona. Ona jest dzisiaj bardzo bulwersująca, nieprzyzwoita. A czy również nosi za sobą znamiona przestępstwa? No, to muszą odpowiedzieć odpowiednio.
Ale jako policjantka, mi pani, że pani się zajmowała takimi sprawami, może być tak, że to jest przestępstwo? No to co jest za przestępstwo? No podpisał prawdziwie umowę, ale no nie dotrzymał jej do końca.
Nieprawidłowości mogło być dużo. No jeżeli ktoś przekazuje pieniądze na wykupienie tego mieszkania, bo sam nie może go wykupić, a i z góry wie, że to mieszkanie zaraz będzie przepisane na niego, no to też, a takie mieszkanie może być, rozumiem, wykupione przez najemcę, który tak zwanego mieszkania komunalnego, jeszcze starego, za pewien procent wartości. Dzisiaj mówimy o domysłach. W tej chwili mamy za mało danych, żeby mówić i rozkładać tę sprawę na czynniki pierwsze. Natomiast odpowiednie służby powinny się tym po prostu zająć.
Starczy czasu przed wyborami, żeby to zbadać?
No, dlaczego by nie? Oczywiście, że tak. No takie sprawy powinny być wyjaśniane.
To teraz, pani poseł, pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, nasza szklana kula. Pytania. Proszę wylosować od razu dwa i oddać mi kulę. Nie, pani bierze, ja je, pani je odczyta. Ja wprawdzie je mam, żeby pani mogła wymyślić tych pytań. Tylko żebym wiedział, czy to są prawdziwe, czy nie, bo były już takie pytania od naszych...
Tak, nie ufa pan politykom?
Były już takie pomysły politykom. Ja bardzo ufam politykom, ale Lenin kiedyś mówił: ufaj i kontroluj. To jest dobre zdanie, mimo że wypowiedział je zbrodniarz. Bardzo proszę o pytanie.
No dobre pytanie od pana Pawła. Czy Zbigniew Ziobro powinien pójść do więzienia?
Powinien?
Dzisiaj, patrząc na zgromadzony materiał dowodowy przez komisję, ale także mając na uwadze to, że prokuratura prowadzi śledztwo w zakresie nieprawidłowości przy okazji wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, uważam, że Zbigniew Ziobro z pewnością ponosi odpowiedzialność za to, w jaki sposób te środki były wydatkowane. To były
odpowiedzialność
środki...
karną również będzie ponosił? Czy tylko
tutaj,
polityczną?
Tutaj musimy poczekać na akt oskarżenia ze strony prokuratury. My jako komisja złożyliśmy zawiadomienie na Michała Wosia. On już usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień 231. Natomiast Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko, co się tam działo.
Czyli to może się skończyć więzieniem, pani zdaniem?
No dzisiaj bym jednoznacznie nie odpowiedziała, że tak, natomiast na pewno może się skończyć wyrokiem wskazującym, ale czy więzieniem, no to już ta odpowiedź powinna paść ze strony sądu, który będzie oceniał sprawę.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, szefowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, Magdaleny Sroki. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.